Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska. Jak wybrać najlepszą pomoc optyczną? O to zapytała Małgorzatę Płóciennik, specjalistkę terapii widzenia.
Przede wszystkim trzeba się kierować twoimi potrzebami i twoimi możliwościami wzrokowymi. Ile widzę? Jak widzę, w jakich warunkach widzę. Ten problem, choroba, z jaką się ktoś boryka, jest czymś dla tej osoby, wiadomo, decydującym. Ktoś choruje na jaskrę, ktoś ma wysoką krótkowzroczność, ktoś ma początki zaćmy, ma różnego rodzaju dystrofie czopkowo-prącikowe, ktoś choruje na cukrzycę, na nadciśnienie. I u każdej osoby można powiedzieć, że pojawiają się specyficzne trudności w widzeniu. I w zależności od tego, na jakim poziomie ocenimy to widzenie, zarówno do tej odległości najbliższej, w zasięgu ręki, czyli tak zwane widzenie do bliżej, jak i to widzenie na kilka metrów, to dopasowujemy różnego rodzaju pomoce optyczne. Czyli ten potencjał wzrokowy, z jakim przychodzi osoba zainteresowana, to jest jedna rzecz, a druga potrzeba, czyli do czego ja potrzebuję tej pomocy optycznej. Są schorzenia, przy których nie da się uzyskać takiego efektu, jakiego byśmy się spodziewali. To znaczy nie każda pomoc optyczna wyrówna te braki w widzeniu wynikające z choroby, na jaką cierpimy. To znaczy nie jest ten sposób, że brakuje nam na przykład 10% widzenia i zakupię lupę i te 10% widzenia uzupełnię i będę miał 100%. To się tak nie przekłada, ale zawsze staramy się tak dopasować te pomoce, które poprawiają widzenie, właśnie, żeby one ten warunek spełniały, tak, żeby to widzenie poprawiało.
Czyli najpierw bardzo dobre rozpoznanie naszego wzroku, wady wzroku.
Tak, to najpierw musimy rozpoznać zakres widzenia, czyli musimy ocenić pole widzenia oraz ostrość wzroku, zarówno do bliżej, jak i do dali. To jest punkt wyjścia na podstawie tej oceny. I tak jak mówiłam właśnie, potrzeby osoby zainteresowanej, osoby słabowidzącej, mamy wachlarz różnego rodzaju pomocy, zarówno różnego rodzaju lup, które możemy trzymać w ręce, są różnego rodzaju lupy, które możemy zamontować na okularach korekcyjnych, są samodzielne okulary lupowe, które możemy założyć na nos i używać, mamy wtedy wolne ręce, są lupy zawieszane na klatce piersiowej, wtedy jakby mamy to pole widzenia pod tą lupą, można użyć wtedy okularów, które poprawiają widzenie i tej lupy odpowiednio zawieszonej do różnego rodzaju czynności manualnych. Taki dobór jest poprzedzony różnymi próbami, czytaniem i wtedy osoba zainteresowana sama może ocenić ten efekt, czy jest dla niej zadowalający i kupi tę pomoc optyczną, czy jednak ten efekt, który uzyskała, jest na tyle minimalny albo na tyle jej nie satysfakcjonuje, że z takiego zakupu rezygnuje. Ale w zasadzie, jeśli ktoś funkcjonował jako osoba widząca i na skutek choroby stracił albo pogorszył mu się wzrok w dużym stopniu, to można powiedzieć, że jesteśmy w stanie przynajmniej częściowo to widzenie przywrócić.
Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych prowadzi punkt doboru pomocy optycznych, taki punkt konsultacyjny.
Można dopasować i zakupić dzięki temu nowe pomoce optyczne, ale też można nauczyć się używać ten sprzęt, który mamy w domu. Można przyjść, porozmawiać o swoim problemie wzrokowym. Jeśli ktoś miał wcześniej, parę lat temu dopasowywane jakieś pomoce optyczne, czy jakieś okulary poprawiające widzenie, czy na przykład monookulary, czy jakąś lunetkę, może przyjść i skonsultować się, zapytać się, czy są jakieś nowości, czy w jego sytuacji wzrokowej, w jego problemie wzrokowym jest ktoś, kto mu jeszcze bardziej pomoże, tak, jeszcze ułatwi to widzenie w większym stopniu, poprawi je. Można przyjść i porozmawiać o twoich niepokojach, można przyjść i zapytać się, czy czasami skonsultować swoją sytuację zdrowotną, porozmawiać o chorobie, która nas dotknęła. Bo czasami jest tak, że w gabinecie lekarskim nie ma na to czasu, żeby uzyskać odpowiedź na niektóre pytania, które z tą chorobą są związane i wychodzimy z gabinetu z jakimś niepokojem, z jakimiś lękami, czasami się boimy, że tracimy wzrok zupełnie. No i Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych stwarza taką okazję przez to, że jest to miejsce, że można przyjść, można porozmawiać, można uzyskać tą uwagę, skorzystać z naszego doświadczenia w kwestiach właśnie związanych z leczeniem chorób wzroku, z pomocami, które poprawiają widzenie i ułatwiają w ogóle życie i funkcjonowanie.
To wszystko w Poznaniu przy ulicy Łozowej 92.
Zanim się ktoś zgłosi, to bardzo byśmy prosili o to, żeby skonsultować się telefonicznie, żeby umówić się na dzień i na godzinę. Prosimy o telefon 508 324 324. Żeby skorzystać z pomocy w naszym stowarzyszeniu, nie potrzeba żadnego skierowania i też spotkania są nieodpłatne. Przypominam numer telefonu 508 324 324.
Małgorzata Płóciennik, specjalista terapii widzenia.
Zapraszam serdecznie.
Książka do posłuchania.
Pan lubi teatr radiowy, prawda?
Od czasu do czasu.
A teatr sensacji Zielone Oko pan lubi?
Kiedyś tego słuchałem dość dużo nawet.
No właśnie, mówi pan kiedyś, ponieważ dzisiaj już ten
nie
teatr
ma
nie ma, prawda?
Na antenie,
nie ma.
Ale można w archiwach gdzieś poszukać.
Można w archiwach. Archiwa Polskiego Radia są dostępne w internecie i można odsłuchiwać m.in. teatrzyku Zielone Oko, co właśnie zrobiłem. Zrobiłem, bo było o spadku i chciałem z panem porozmawiać, bo pan jest człowiekiem biegłym w prawie, w ekonomii i w sytuacjach związanych z majątkami. Co pan sądzi o spadku? To znaczy, jak powinni być rozwiązane sprawy spadkowe? Czy na przykład, jeżeli ktoś komuś, czyli rodzice przekazują, czy jeden z rodziców umierając przekazuje dzieciom swoje dobra, to co udało mu się zgromadzić za życia, to powinien to dzielić równo? Czy są jakieś usprawiedliwione powody, że jednym daje więcej, innym mniej? Jak pan do tego podchodzi?
Zwracam uwagę, że spadek to nie tylko samo dobro. To jest też również to, co...
Chyba, że długi można oddzielić.
Na przykład.
Tak. No, ale powiedz...
Nam się kojarzy spadek zawsze z czymś dobrym, ale często jest tak, że właściwie spadki mogą przysporzyć kłopotów.
Jest taka możliwość, ale można wtedy spadku nie przyjąć i długów też.
No to już poradziliśmy sobie.
Z długami. Ale teraz przychodzi problem spadkowy, że rodzic jeden zapisuje na przykład bratu więcej, siostrze mniej.
To się zdarzało dość często w przeszłości.
Jak pan myśli moralnie? Czy można właśnie postępować swoimi pieniędzmi, swoimi domami, jeżeli ktoś ma ich wiele, samochodami, dać komuś więcej, komuś mniej, bo kogoś lubię, bo uważam, że zasłuża, drugiemu nie?
Chyba każdy takie prawo posiada. I każdy może z tego prawa skorzystać, tylko że u nas jest chyba taki lęk trochę przed śmiercią i każdy z nas się boi przed takimi decyzjami.
No sprawy spadkowe, które ciągle raz po raz wypływają, jeżeli są sprawy dotyczące ludzi znanych, to są one bardzo nagłośnione, mniej znane, kiedy są mniejsze pieniądze, mniej, ale są to bardzo bolesne historie, podobno tak twierdzą prawnicy, one ciągle są. Ludzie się o to, co pozostaje po ich przodkach, potrafią kłócić bardzo zaciekle i bezpardonowo. Podobno są to najbardziej takie brutalne i dzielące rodziny historii. Ja sobie pomyślałem, że dlaczego nie jest tak, że w zasadzie cała masa tak zwana spadkowa nie jest przyjęta przez państwo, które dzieli równo, bez dyskusji. Nie ma, że komuś więcej, komuś mniej. Jest podzielone równo, co ucina wszelkie spory, wszelkie dyskusje. Nie byłoby prościej?
Myślę, że to prawo przewiduje coś takiego.
Właśnie tak nie jest do końca. Można to podzielić nierówno i to powoduje właśnie te wszystkie zadrażnienia, wojny, obalania testamentów. Raz po raz w prasie się o tym słyszy i jak mówią mi znajomi prawnicy, nie są to wypadki odosobnione.
Czyli książka dzisiaj będzie
książka
o spadku.
Książka będzie o spadku, jak pan zgaduje, ponieważ trafiłem na nią przypadkowo, a o spadkach raz po raz się dowiaduję. Być może czasami jakiś spadek jest pomysłem na jakiś scenariusz teatralny, chociaż nigdy nie wykorzystywałem, ale kto wie. Książka została, jak już powiedziałem, pytając o Teatr Zielone Oko, jak państwo sobie wyobrażają i pan też, to nie było pytanie przypadkowe. Rzeczywiście jest to teatr sensacji. Nazywa się to Blef komisarza Holma. Napisała to Karolina Blaj i jest to teatr sensacji, który nie wiem, kto wyreżyserował, bo niestety w archiwach Polskiego Radia nie udało mi się tego znaleźć. Nie wiem, kto opracował muzycznie. Opracowanie muzyczne jest niesłychanie klasyczno-kryminalne, ale bardzo dobrze wpływa w słuchaniu tego i podbijaniu napięcia. Głównym bohaterem, owym inspektorem jest Marian Kociniak i plejada aktorów, którzy słyną z drugiego planu w Polskim Radiu, towarzyszy mu. Historia rozgrywa się w zasadzie między czterema mężczyznami i pomocą. Wszystko dzieje się jak w bardzo dobrych wzorach Agaty Christie w Anglii. Głównym bohaterem jest Lord, autor powieści kryminalnych, który pisał je tak dobrze, że dostał tytuł lordowski. Po dostaniu tego tytułu lordowskiego wydaje jedną książkę i umiera. To znaczy zostaje znaleziony zasztyletowany. I tak zaczyna się rozgrywka pomiędzy inspektorem i trzema osobami, które mogą być podejrzane o to, że zabili owego lorda. Jego prawnik, który dostaje w testamencie dosyć dużą sumę pieniędzy, większą niż by wydawało się to normalne dla prawnika. jego spadkobierca, bratanek i jego sekretarz. Lord był mistrzem pisania powieści kryminalnych, jak powiedziałem. Tych powieści kryminalnych jego spadkobierca rodzinny nie znosił i gardził wujem za to, że pisał powieści kryminalne. Sam zajmował się hodowlą koni. Prawnik w ogóle nie czytał powieści kryminalnych i zupełnie go nie interesowały, a sekretarz jak to sekretarz przepisywał te powieści lordowi, żeby je oddawać wydawcy. Kto jest zabójcą? Oczywiście nie mogę Państwu powiedzieć. W każdym razie jest to poprowadzone według klasycznych wzorów, jak powiedziałem, Agathy Christie i Conan Doyle'a. Jest otwarty testament, wszyscy zainteresowani się spotykają, służąca czy pani prowadząca dom podaje herbatę. Dowiadujemy się, kto w tym testamencie, jak został bardzo obdarowany lub jak bardzo pominięty. W tym momencie inspektor wkracza do akcji i rozpoczyna grę, która ma ujawnić zabójcę. Gra jest całkowicie oparta o dedukcję i o psychologię, bo inspektor Holm jest wyznawcą tej szkoły innego słynnego inspektora, czy w każdym razie odkrywcy tajemnic, czyli Holmesa. Myślę, że tu Holm i Holmes, ta gra jest dosyć czytelna. W każdym razie inspektor Holm, bohater teatru sensacji, blef inspektora Holma, odkrywa prawdę albo nie. Być może ktoś mu w tym pomaga. Z tym pytaniem Państwa zostawiam. Jest to klasyczna lektura wakacyjna na ciepły lub już chłodny wieczór.
Teatrzyk Zielone Oko
ma zaszczyt przedstawić blef inspektora Holma.
Polecał Paweł Kamza.
Archiwa Polskiego Radia na stronach internetowych lub w przeróżnych miejscach w internecie, jeżeli wpisze się blef inspektora Holma, można tą książkę znaleźć.
Polecał Paweł Kamza. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radio Merkury już w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8.25. Iryna Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8324 324.